sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 6 minut po godzinie 19. Paweł Kretkowski przy konsolecie, przed mikrofonem Wojciech Bernard. W kalendarzu niedziela, 14 dzień sierpnia, na antenie Radia Poznań rozpoczynamy specjalne wydanie naszej coniedzielnej audycji w sportowym rytmie. Wydanie specjalne, bowiem rozpoczynające się dopiero o godzinie 19, ale za to trwające 3 godziny do 22. Wszystko w związku z planowaną przez nas transmisją z meczu 5. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pomiędzy poznańskim Lechem a Śląskiem Wrocław. Początek tego spotkania za niespełna godzinę o 20 na stadionie przy Bułgarskiej. Mecz na naszej antenie relacjonować będą Krzysztof Ratajczak i Dawid Cytrowski. Ale do godziny 22 mówić będziemy także o drugim poznańskim ekstraklasowiczu, czyli poznańskiej Warcie, która jutro na wyjeździe zmierzy się z Koroną Kielce. Nie zabraknie w przerwie naszej transmisji magazynu Wielkopolskiego Lej, wówczas kompletu rezultatów z niższych klas rozgrywkowych na piłkarskich boiskach. Ponadto mówić będziemy o tenisie, siatkówce, piłce ręcznej, a także koszykówce. To wszystko w ramach dzisiejszego specjalnego wydania audycji w sportowym rytmie do godziny 22. Sprawdźmy jednak najpierw, co ciekawego wydarzyło się na sportowych arenach do tej pory w niedzielę. Jakub Majerski wywalczył brązowy medal na 100 metrów stylem motylkowym podczas trwających w Rzymie pływackich mistrzostw Europy. Wygrał Węgier Krzysztof Milak, a drugi był Szwajcar Noe Ponti. To pierwszy medal biało-czerwonych w tej imprezie. Polska dwójka podwójna wagi lekkiej w składzie Katarzyna Wełna i Zuzanna Jasińska zajęła 6. miejsce w finałowym wyścigu w Monachium wioszczarskich mistrzostw Europy. Była to jedyna nasza osada startująca w dzisiejszych finałach, a tym samym Polacy zakończyli zawody z jednym srebrnym medalem czwórki podwójnej mężczyzn oraz brązowym krążkiem para wyślarzy. Holender Fabio Jakobsen wywalczył w Monachium złoty medal kolarskich mistrzostw Europy w wyścigu ze startu wspólnego. Na mecie po zaciętym finiszu wyprzedził Francuza Arnaud Demara i Belga Tima Merliera. Najlepszy z Polaków Stanisław Aniołkowski zajął 15. miejsce. Siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i Michał Bryl triumfowali w turnieju rangi Elite cyklu Beach Pro Tour, który odbył się w Hamburgu. W finałowym meczu wygrali dziś z holenderską parą Alexander Bruwer i Robert Mövsen 2-1. To największy wspólny sukces naszego duetu. Hubert Hurkacz stanie dziś wieczorem przed szansą odniesienia 6. w karierze turniejowego zwycięstwa w cyklu ATP. W finale imprezy rangi Masters na twardych kortach w Montrealu rywalem Polaka będzie Hiszpan Pablo Carreño Busta. Ewentualna wygrana pozwoli Hurkaczowi awansować na 8. najwyższe w karierze miejsce w światowym rankingu. Początek spotkania o 22 polskiego czasu. Hurkaczowi nie udało się natomiast awansować do decydującego meczu rywalizacji deblistów, gdzie występował u boku innego naszego tenisisty Jana Zielińskiego. Polski duet w półfinale przegrał z Brytyjczykiem Danielem Evansem i Australijczykiem Johnem Pearsem 5-7, 6-4 i w super tiebreaku 4-10. Polscy hokeiści na trawie pokonali Chile 3-2 w swoim drugim meczu trwającego w hiszpańskim Orense towarzyskiego turnieju czterech narodów. Jutro na zakończenie imprezy biało-czerwoni zmierzą się z Portugalią, z którą ponownie spotkają się 2 dni później, ale wówczas już w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Wracamy do kraju. Na dziś zaplanowano 3 spotkania 5. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jedno już się zakończyło. Radomiak wygrał z gdańską Lechią 4-1. Od 17.30 trwa mecz w Częstochowie, gdzie Raków odejmuje Jagiellonię Białystok i na niespełna kwadrans przed końcem gospodarze prowadzą 2-1. Przypomnijmy, o 20.00 początek meczu przy Bułgarskiej Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław, a jutro całą serię zakończy wyjazdowe starcie Warty w Kielcach z Koroną. W drugiej lidze piłkarskiej rezerwy poznańskiego Lecha przegrały dzisiaj z warszawską Polonią 1-3. Trwa spotkanie GKS-u Jastrzębie z KKS-em Kalisz. Do tych ostatnich wydarzeń wrócimy w naszym magazynie Wielkopolskie Gole w przerwie transmisji meczu Lecha ze Śląskiem. Za moment nadal będzie o piłce, ale tym razem już w kontekście poznańskiej Warty. Na razie jednak piosenka na dobry początek audycji w sportowym rytmie. Zapraszamy! Na 4 dni rozłożona tym razem kolejna, już 5. seria spotkań piłkarskiej Ekstraklasy. W piątkowych meczach łódzki Widzew przegrał z warszawską Legią 1-2, a Miedź Legnica uległa Zagłębiu Lubin 0-1. Wczoraj w najciekawszym meczu Pogoń Szczecin zremisowała z liderującą w tabeli Wisłą Płock 2-2, ponadto Górnik Zabrze uległ Stali Mielec 1-3, a Krakowia przegrała z Piastem Gliwice 0-1. Dziś w zakończonym już meczu Radomiak pokonał gdańską Lechię 4-1, Raków Częstochowa na niespełna 10 minut przed końcem meczu prowadzi z Jagiellonią Białystok 2-1. O 20 przypomnę starcie Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław przy Bułgarskiej. Będziemy je relacjonować w ramach audycji w Sportowym Rytmie. Jutro mecz drugiego poznańskiego zespołu występującego na boiskach Ekstraklasy, czyli Warty. Zieloni zagrają w Kielcach z Koroną. Na razie do tej pory w bilansie podopiecznych trenera Dawida Szulka tylko jedno zwycięstwo i 3 porażki. Nad czym Zieloni pracowali w ostatnich dniach? Posłuchajmy szkoleniowca warciarzy.
Pracujemy mocno w polu karnym, szczególnie jeśli chodzi o ofensywę, żeby to ostatnie dogranie w pobliżu pola karnego było celniejsze, żebyśmy stworzyli trochę więcej sytuacji, a też już te, które stwarzamy, żeby kończyć celniejszym uderzeniem, bo mieliśmy dużo tych uderzeń i w meczu z Rakowem, i w meczu z Pogonią, natomiast samych celnych nie było aż tak wiele. Koncentrowaliśmy się tu w mniejszym stopniu na obronie pola karnego, w mniejszym stopniu dlatego, że tak naprawdę przez znaczną część meczu z Pogonią broniliśmy dobrze. No i niestety te dwie niefortunne interwencje zakończyły się od razu bramką. Atak nic wielkiego się nie działo, dobrze się ustawialiśmy, dobrze wypychaliśmy rywala, no i postawiliśmy na to największy akcent, czyli na pola karne, szczególnie w ofensywie. Jeśli chodzi o ocenę sytuacji kadrowej, uważam, że problemy, które mieliśmy, już powoli przechodzą. Po pierwsze dlatego, że w trakcie trwania rozgrywek dochodzili do nas zawodnicy, jak chociażby Żurawski czy Miguel Luis. Po drugie dlatego, że kontuzje Kupczaka czy Milana już zmierzają ku końcowi i myślę, że ci zawodnicy, jeżeli nie jeszcze na koronę, to na Widzew będą już gotowi. Nilo Maempa również już trenuje na pełnych obciążeniach, więc jeżeli wrócą do zdrowia Kupczak, Maempa, Koryn, do tego dołożymy to, co już było, to uważam, że ta sytuacja kadrowa jest całkiem optymistyczna na tą dalszą część sezonu. Trochę pomarudziłem na temat transferów przed meczem z Rakowem i Wisłą Płock, natomiast już to wszystko zmierza ku dobremu i myślę, że na koronę już ten wachlarz będzie szerszy, a na spotkanie z Widzewem już będziemy mieli bardzo mocną pakę. Jeśli chodzi o kierunek wzmocnień, szukamy zawodnika ofensywnego, który trochę już w życiu strzelił goli i miał asyst, czyli pokroju Franka Castaniedy. Oczywiście raczej ciężko będzie nam podpisać osobę, która ma aż takie liczby, jak miał Frank przed przyjściem do nas, natomiast no, szukamy kogoś, kto potrafi strzelać gole. Spodziewam się tego, że będzie naprzeciwko nas drużyna, która jest bardzo walcząca, dużo gra piłek za linię obrony, dużo kopie pole karne, łokcie, krzyki, faule. Taka bardzo, można powiedzieć, fizyczna gra. To zawsze cechowało drużyny trenera Łyżyńskiego. Wiemy, że czeka nas mocne fizyczne starcie.
Jakie będzie to spotkanie dla podopiecznych trenera Dawida Szulczka? Przekonamy się jutro od godziny 19. Wówczas rozpocznie się mecz Korony z Wartą. Bezpośredniej relacji z tego spotkania będzie można posłuchać na antenie MC Radia, naszej miejskiej stacji, na częstotliwości 102,7 MHz. Zmiana wyników w Częstochowie dość nieoczekiwanie. W końcówce Jagiellonia strzela drugą bramkę i na niespełna 5 minut przed końcem regulaminowego czasu pod Jasną Górą jest remis 2-2.
Na kortach z Radiem Poznań.
I tym razem będą to korty Lotto Superligi, które rozgrywek, które od jakiegoś czasu już mają okazję przyciągać sympatyków tenisa w naszym kraju. Wiele ciekawych zespołów z ciekawymi zawodnikami. Ostatnia kolejka, 7. kolejka tych spotkań ligowych, między innymi bardzo ciekawie zapowiadające się derby Poznania, w których AZS Tenis Poznań przegrał ostatecznie z ekipą parku tenisowego Olimpia Poznań 2-4. Ponadto Savi Tenis Team Kalisz pokonał zespół KT Kubala Ustroń 5-1. Rodzisk Mazowiecki wygrał z Merą Warszawa 4-2, a zespół BKT Advantage Bielsko-Biała rozgromił Górnika Bytom 6-0. Zestaw superligowych zespołów opuszcza zespół z Kalisza, natomiast w jego miejsce awansuje m.in. ekipa poznańskiego Grunwaldu, czyli w kolejnym sezonie lotto tenisowej Superligi będziemy oglądać 3 zespoły ze stolicy Wielkopolski. Oprócz wspomnianego Grunwaldu także AZS Tenis Poznań oraz ekipa parku tenisowego Olimpia. Mówiłem już wcześniej, że dziś wieczorem Hubert Hurkacz stanie przed szansą odniesienia 6. w karierze turniejowego zwycięstwa w cyklu ATP. Wystąpi w finale imprezy rangi Masters w Montrealu. Rywalem naszego zawodnika będzie Hiszpan Pablo Carreño Busta, ale my teraz czas najbliższy poświęcimy jednak tenisistce, poznaniance Magdzie Linet, która też była zgłoszona do wspomnianych wcześniej rozgrywek Lotto Superligi. Z Jackiem Muzolfem rozmawiał Krzysztof Radajczak.
Szef tenisowej sekcji poznańskiego AZS-u, pan Jacek Muzolf. No i krótkie pytanie, bo bardzo dokładnie śledzimy także naszej radiowej antenie to, co wyczynia na kortach w różnych miejscach świata Magdalena. To ostatnio co prawda była niedaleko Warszawy w turnieju Polish Open, ale może podobać się tenis Magdy, no i to miejsce w rankingu pewnie będzie coraz wyższe.
No tak, teraz w Grodzisku Mazowieckim na kortach w Kozerkach. Muszę powiedzieć, że po pierwszym meczu byłem trochę zaniepokojony. Miała trudną przeprawę z Wickmayer, ale ewidentnie widać, że z meczu na mecz gra lepiej. I cieszy to, że wygrywając półfinał do rankingu przebędzie jej punktów, bo te, co jej spadły za zeszły rok, jakby nadrobiła w półfinale, a teraz wszystko, co ugra, to jest na plus. Także myślę, że można optymistycznie spojrzeć na ten sezon na hardkortach.
Jest coś takiego, że nawet tak trochę zaocznie, jeśli jest mocna grupa kobieca w polskim tenisie, to one się też wzajemnie trochę napędzają. Jest coś w tym, czy nie?
No jest. Z jednej strony się napędzają, a z drugiej strony się nawzajem boją. Te pojedynki polsko-polskie, no bo generalnie tych dziewczyn jest niewiele, to też jakieś tam walka, jakiś prestiż o tym, kto jest najlepszą Polką i tak dalej. Na kortach ziemnych okazała się lepsza Magda Fręch od Magdy Linet. Zobaczymy na hardkortach. Może się spotkają i może dojdzie do rewanżu.
Atakuje też Maja Chwalińska chociażby, no bo wiadomo, że na razie poza konkurencją jest Iga Świątek.
Chwalińska, no dość taki ciekawy tenis prezentuje, taki dokładny, taka jest pracowita na kortach, staranna i no życzę jej jak najlepiej. Troszeczkę warunków fizycznych nie ma za dobrych, ale nie jedna zawodniczka z jej warunkami już znaczące sukcesy odnosiła w turze i sam jestem ciekaw, jak Maji się będzie wiodło. No cieszę się, no mamy Maję, mamy dwie Magdy, mamy Kasię Kawę, także no oprócz no, oczywiście Igę. Także robi się ciekawie w damskim tenisie polskim.
Jeszcze zawinę tę naszą krótką rozmowę na temat Magdy Linet. Można z procentką wypomnieć, najstarsza w tym gronie, ale wcale jeszcze nie kończąca i mająca swoje wyznania, prawda?
No patrząc na najbardziej wytrwałe tenisistki w turze, no to ma jeszcze ładnych parę lat do kontynuowania kariery. Wiem, że na pewno z 2-3 lata jeszcze pogra, a jeśli będzie progres, to myślę, że i dłużej.
Z Jackiem Muzelfą rozmawiał Krzysztof Ratajczak. Zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań pod siatką.
Sporo teraz przed nami o siatkówce. Na początek wybieramy się do Kalisza. Tam właśnie Norwegowie zostali mistrzami Europy drużyn polonijnych. Mistrzostwa miały miejsce właśnie w najstarszym polskim mieście. Wzięło w nich udział 8 drużyn z całej Europy, m.in. Francji, Belgii, Austrii, Białorusi oraz Litwy. Mieszkający na co dzień za granicą Polacy mogli nie tylko wziąć udział w sportowych zmaganiach, ale także poznać historię miasta. Jak podkreślał pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak, to ważne, by Polacy także przez sport mogli czuć związek z ojczyzną.
Bardzo się cieszę, że możemy zaprosić do kraju tak wielu zaangażowanych w polskie sprawy rodaków mieszkających za granicą. Drużyny sportowe są znakomitym narzędziem realizowania polityki polonijnej. Dzięki wspólnej grze w drużynie sportowej Polacy w danym kraju się wyłapują, współpracują, zaprzyjaźniają, cały czas rozmawiają po polsku, kultywują polską kulturę, są w stanie po sporcie zrobić coś dla naszej ojczyzny. Znam przypadki, gdzie na przykład zawodnicy drużyn sportowych polonijnych, choćby w święto Wszystkich Świętych, zagospodarowują groby naszych bohaterów narodowych zamieszkałych poza granicami. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy, sport jest tu środkiem do celu. Celem jest polskość poza granicami kraju, żeby Polak dla Polaka za granicą był bratem, żeby działać razem, żeby coś robić dla Polski, żeby cały czas być w polskiej rodzinie, mówić po polsku.
Andrzej Kępa, prezes i współtwórca Światowej Federacji Sportu Polonijnego z siedzibą w Wiedniu. Należy do osób, które zauważają tą nasz wielki potencjał polonijny, czyli te 20-21 milionów Polaków mieszkających za granicą. Ja szacuję, że co najmniej milion jest to osób, które w sposób amatorski mniej czy bardziej aktywnie dostrzegają sport jako bardzo ważny element łączący nas, mieszkających za granicą z Polską. To zaczyna się tak naprawdę od kibicowania polskim drużynom. To jest niesamowite, kiedy na przykład patrzymy na uczniów, którzy tak na co dzień, no rodzice już mają problemy z tą utrzymaniem tożsamości, języka i tak dalej, ale chłopcy idą do szkoły, gdzie jest jeden chłopak albo dwie osoby, uczą się w szkole i oni przychodzą, jak Polska gra w meczach na mistrzostwach albo gra w finały, przychodzą w polskich biało-czerwonych koszulkach.
Błażej Wojtyła, prezes Energa MKS Kalisz. Pierwsze drużynowe mistrzostwa Europy drużyn polonijnych w tym roku zapoczątkowaliśmy w Kaliszu. Mam nadzieję, że będzie to kontynuacja i w kolejnych latach również uda nam się organizować i w tym naszym sportowym kaliskim kalendarzu ta impreza zagości na wiele, wiele lat. W tym roku do Kalisza zjechały drużyny z 8 krajów. Polacy z Francji, Norwegii, Litwy. Świetna atmosfera od samego początku, od pierwszego dnia. To jest coś niesamowitego dla tych osób, które są w Polsce, co niektórzy po raz pierwszy. Jako miasto jesteśmy takim ambasadorem Polski za granicą. Te osoby, które zawitały i zobaczyły najstarsze miasto w Polsce, będą miały obraz Polski taki właśnie, jak wygląda Kalisz.
Ja jestem z Białorusi, Polka. Moja babcia narodziła się do Polski, a ja przyjeżdżam do Igry Poloniony. Ja bardzo podobała mi tu, bardzo. Emocje były i wczoraj graliśmy 3 gry. We were very excited, very, I liked it very much.
Komentarze i opinie po kaliskich mistrzostwach zbierała Danuta Sienkiewicz. Przypomnę, mistrzami Europy drużyn polonijnych została ekipa, która przyjechała z Norwegii. Pozostajemy przy siatkówce, choć z Kalisza przenosimy się teraz do Wrześni. To miasto będzie do jutra miejscem dużej imprezy w siatkówce plażowej. Nazwa może być nawet trochę myląca, bo choć to mistrzostwa kraju pań i panów w kategorii oldboyów, to wciąż czynnych w ligowych bojach siatkarek i siatkarzy tam nie brakuje.
Róża Wachowska, komisarz PZPS.
Polski Związek Piłki Siatkowej, bo to oficjalne 20. jubileuszowe Orlen Mistrzostwa Polski Oldboyów, pani panów w siatkówce plażowej. I podobno są, pani Różo, specjalne kategorie wiekowe. Jedna już, ta pierwsza brzmi ekscytująco, plus 70. Co to oznacza?
Że suma wieku danej pary musi być minimum 70 lat, przy założeniu, że musi to być również minimum 35 lat każdej z osób. Także nie może być to połączenie 50-latka z 20-latkiem. Musi to być minimum 35 i 35 wzwyż. To jest najniższa kategoria, plus 70, a gramy aż do plus 130.
Tutaj oglądamy piękną imprezę na boiskach do siatków plażowej we Wrześni. Słoneczko świeci, obok jest basen i zainteresowanie, jeśli chodzi o sam turniej, też ogromne.
Mekka, jeśli chodzi o plażówkę w Polsce, to właśnie Września, szczególnie w wykonaniu oldboyów. Teraz troszeczkę starsze kategorie zawodne boiskami wrzesińskimi, a jak doskonale wiemy, ostatni weekend września będą tutaj rozgrywane Mistrzostwa Polski seniorów i seniorek. Września jak zawsze gościnna, tym bardziej fajniej, że 20. edycję tych mistrzostw mogą odbywać się właśnie we Wrześni.
Tutaj grają panie i panowie, którzy jeszcze całkiem niedawno brylowali na parkietach i także na boiskach do siatkówki plażowej. Są znane nazwiska.
Właśnie idzie obok nas Madzia Sad, która nie dość, że gra teraz po raz pierwszy w Mistrzostwach Polski Oldboyów, gra również w Mistrzostwach Polski Seniorek, jak również gra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Ekstraklasie Kobiet, także multimedalistka i po raz pierwszy również w wersji oldboyka.
Tutaj humor dopisuje wszystkim. Siatkarskie środowisko jest z tego znane, że potrafi też nieźle się bawić.
Wymagający turniej pod każdym względem. Raz pierwszy mamy też tą kategorię pozytywnie zmieszanych, czyli kategorię mixtów. Jubileuszowa edycja przynosi nam po raz pierwszy dwie kategorie mixtów, jeśli chodzi o wiek. Także też na pewno będzie wesoło.
Niesamowita walka podczas Mistrzostw Polski Oldboyów. Martyna Bardak, Joanna Wiad, naszymi rozmówczyniami. Pani, to jest prawda, że możecie grać w tym turnieju?
Tak jest, nasz pierwszy start w oldboyach. Dwa mecze wygrane, więc i wszystko zmierza w dobrym kierunku. Zobaczymy, jak pójdzie dalej.
No właśnie, skąd to jest pomysł, żeby tak sobie trochę wakacje urozmaicić tutaj pod plażówką?
Nie, absolutnie gramy cały sezon w siatkówkę plażową w różnych parach, ale na szczęście udało nam się ten jeden turniej zagrać razem. Bardzo się z tego cieszymy.
No właśnie, jesteście faworytkami, same to czujecie?
No nie mamy żadnej presji. Tutaj dziewczyn grających jest sporo, więc będzie z kim walczyć.
Jak oceniacie te imprezy? Bo naprawdę jest wesoło, gra muzyczka, słońce pięknie świeci, idealne warunki do siatkówki plażowej.
Tak, jesteśmy pierwszy raz na takiej imprezie, ale nie pierwszy raz na tych obiektach we Wrześni. Atmosfera jest super, boiska są elegancko zrobione, basen, można się ochłodzić, idealne warunki.
Martyna Bardak ma największy doping tutaj, jeżeli chodzi, no bo grasz na swoich boiskach.
Miasto rodzinne, kibiców sporo, córka też tutaj dopinguje, więc jak najbardziej. Liczymy, że będą dotrzymywać tutaj kroku do samego końca.
Fajny pomysł, dobrze się czujecie w tym towarzystwie, tutaj są różne kategorie, aż do plus 130, więc trochę w tę siatkówkę jeszcze wam trochę brakuje, więc możecie zaliczyć mnóstwo tych edycji.
Tak, mamy nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia, jest to nasza pierwsza i mamy nadzieję jeszcze pograć przynajmniej z 20 lat.
Z siatkarską wizytą do Wrześni wybrał się Krzysztof Ratajczak. Ciekawie, jak słyszeliśmy w Kaliszu, ciekawie także jeszcze do jutra we Wrześni, a niebawem już kolejne emocje związane z tradycyjnym corocznym memoriałem imienia Arkadiusza Gołasia. Z burmistrzem Swarzędza, Marianem Szkudlarkiem, na ten temat rozmawiał Krzysztof Ratajczak.
To będzie znowu wielkie siatkarskie święto w Zarasewie, w Swarzędzu. Burmistrz miasta i gminy Swarzędze, pan Marian Szkudlarek, 24-25 dzień września, to będą to międzynarodowe rozgrywki, będą mistrzowie Polski, będą triumfatorzy Ligi Mistrzów, czyli Zaksa Kędzierzyny-Koźle. Będzie drużyna Aluronu CMC Warty Zawiercie, to jeśli chodzi o polskie ekipy. Będą ci, którzy zagrają w polskiej plus lidze, czyli drużyna Barkany Karzany z Lwowa. Będzie także niemiecka markowa drużyna Berlin Volleys. To już tradycja.
Tak, bardzo się z tego cieszymy, bo zawsze jest wysoki poziom sportowy. No nie trzeba Zaksy przedstawiać, bo to najwyższa półka światowa, można powiedzieć, bo ktoś, kto wygrywa Puchar Europy, no to jest drużyna już markowa. Zawsze ma dobrych zawodników. Jeżeli ktoś odchodzi, to na ich miejsce przychodzą praktycznie równorzędni. Druga drużyna, która będzie startować, drużyna z Berlina, Berlin Recycling Volleys, też jest losowana z pierwszego koszyka, a z pierwszego koszyka losowanych jest 5 drużyn. Z drugiego koszyka jest losowana Aluron CNC. No możemy powiedzieć, że mamy drużyny topowe. Natomiast tak, wielką niewiadomą jest drużyna z Ukrainy, ale dochodzą do niej zawodnicy i to, co śledzę na bieżąco, poziom sportowy nie powinniśmy się bać. Jeżeli ta drużyna chce wystartować w polskiej plus lidze, to znaczy, że musi reprezentować wysoki poziom. Tutaj będzie miała taką możliwość przetarcia się z drużynami z najwyższej półki.
Te emocje stricte sportowe już w hali w Zarasewie, sobota, niedziela, 24-25 dzień września, ale to już też jest znakomita tradycja, jeśli chodzi o organizowanie przez Was tych wielkich siatkarskich spotkań, że dzień wcześniej odbywają się specjalne warsztaty.
Tak, specjalne warsztaty dla młodzieży interesujący się siatkówką. Zawsze któraś z tych drużyn jest wcześniej i ta drużyna przyjeżdża na trening. Tam są przecież zawodnicy tak wysokiej klasy. Dla nich jest to też taka dodatkowa wartość, że mogą prowadzić zajęcia z młodzieżą. No i oczywiście przeszło 100 adeptów, można powiedzieć, dziewczyny, chłopacy, którzy interesują się siatkówką, mogą z najlepszymi poćwiczyć i chociaż przez te kilkadziesiąt minut zobaczyć tych zawodników, którzy z nimi razem odbijają piłkę i można powiedzieć przekazują im tajniki siatkówki. Ciekawym jest też to, że już w tej chwili mamy rozlosowane pary półfinałowe. Oczywiście rozpoczynamy od mocnego uderzenia, bo jeżeli na pierwszy mecz idzie Zaksa z drużyną Barkan Kazany, no to będzie to wyjątkowo ciekawe. Będziemy po Mistrzostwach Świata 2 tygodnie po ich zakończeniu, będziemy po całym długim sezonie międzynarodowym i zwykle przyjeżdżają ci zawodnicy. Czasami nie grają w każdym meczu w pełnym wymiarze czasu, ale przypominam sobie, kiedy w roku 2018 przyjechał Bartek Kurek i nie grał w pierwszym meczu. I oczywiście obawialiśmy się, czy on w ogóle zagra, ale potem trener Gogol go wpuścił, znaczy obiecał, że wpuści go już na drugi mecz. I on został MVP tego turnieju, grając jeden mecz, a publiczność, można powiedzieć, przyszło też dla niego, ale przecież jest wielu znakomitych zawodników, reprezentantów Polski w tych zespołach. No, jesteśmy bardzo ciekawi jakby kolejnego turnieju. Chcemy mieć ten turniej, bo to jest coś, co nas w tej chwili też wyróżnia, że memoriał Arka Gołasia jest w Zalasewie, w gminie Swarzec, największej gminie w Wielkopolsce. Chcemy ten memoriał gościć. To jest bardzo dobra organizacja. Tutaj mogę powiedzieć, że takim partnerem jest pani Ania Sumelka, która w tym środowisku jest powszechnie rozpoznawalna. A moja rozmowa z nią, kiedy przejmowaliśmy ten turniej, to bardzo szybko zaczęliśmy nadawać na tych samych falach i bardzo się cieszę, że doszliśmy do porozumienia i przejęliśmy ten memoriał.
Jeszcze tylko się upewnię, hala w Zalasewie, piękna hala, która miała ostatnio swoje perypetie, będzie absolutnie gotowa na przyjęcie uczestników memoriału Arka Gołasia?
Ten problem, który był, to był w grudniu, on został bardzo szybko załatwiony. No i cóż, to są takie drobne rzeczy, które czasem techniczne się pojawiają kilka lat po budowie. Ta hala ma wiele możliwości, no i cieszę się, że przy okazji rozgrywania tego memoriału wielu kibiców z miasta i z gminy, ale praktycznie z całej Wielkopolski przyjeżdża i kupuje te bilety po to, żeby obejrzeć siatkówkę na najwyższym poziomie, bo ubolewam, że w Wielkopolsce nie ma na tym poziomie męskiej siatkówki, a kibice są spragnieni. To jest jedna z niewielu dyscyplin, można powiedzieć, zespołowy, w której osiągamy sukcesy i często trzecie miejsce jest odbierane jako, dobrze, że jest to trzecie miejsce, ale liczyliśmy na wyższe. Myślę, że na Mistrzostwach Świata też teraz będziemy kibicować tej drużynie.
Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Sporo było o siatkówce, teraz koszykówka i piłka ręczna. Na początek zaglądamy do koszykarskiej drużyny Enea ZS-u Politechniki Poznań, która skompletowała już skład na nowy zbliżający się sezon. Ostatnią zawodniczką, która podpisała kontrakt z zespołem, była powracająca do stolicy Wielkopolski po 4 latach przerwy Ukrainka Kateryna Rymarenko. Mówi prezes zarządu sekcji Paweł Leszek-Klepka.
To jest świetna ukraińska koszykarka. To też dla mnie była pewna niespodzianka, że przystąpiliśmy z nią do rozmów. Kateryna grała u nas 4 lata temu i wtedy należała do jednej z najlepszych zawodniczek nie tylko AZS-u, ale i polskiej ligi. Gra na pozycji silnej skrzydłowej, ma 1,87 m. Zawodniczka, która jest bardzo ambitna. Ostatnio grała w lidze ukraińskiej, przedtem 6 lat w lidze polskiej. Przeszła kilka klubów w Ślęze, tam, który zdobyła tytuł mistrza Polski, przyszła do nas z Lublina. Także dziewczyna, która wie, na czym polegają polskie parkiety.
To ostatnia zawodniczka zakontraktowana na ten nowy sezon. Kadrę już uznaliście za zamkniętą.
Tak, mamy kadry. Skład jest pełen i daj Boże, żeby tylko było szczęście, bo w zeszłym roku też skład mieliśmy ładnie zamknięty przed sezonem i potem nam się to wszystko szybko posypało. Wszystkie kontrakty my podpisujemy niestety tylko na rok. To jest ten problem finansowy i przekleństwo Poznania. Ja nie ukrywam tego, że to jest przekleństwo, że my nie umiemy zbudować od tylu lat takiego budżetu, który pozwalałby na podpisywanie dłuższych kontraktów. My nie wiemy, co będzie za rok. Miasto mówi o obcinaniu budżetów, a my startujemy z nowym, więc idziemy tą samą ścieżką, co roku. Młode, zdolne dziewczyny, które są wychowankami AZS-u lub się gdzieś tu wychowywały z bliska, Agata Makarut, Melina Piasecka czy Weronika Piechowiak. No, mam nadzieję, że to będzie to uzupełnienie młodości do tego rutynowego składu. No, wychowanka Daria Marciniak.
Jak z przygotowaniami?
Ruszałem w drugiej połowie sierpnia. Dziewczyny będą się zjeżdżały na początku września. Amerykanki dojdą do składu. Rozgrywki ze względu na Mistrzostwa Świata w koszykówce rozpoczną się na początku października, a także 1,5 miesiąca. Myślę, że wystarczy też komuś nowemu w naszym zespole, Wojtkowi Szawarskiemu, bardzo zdolnemu trenerowi, na odpowiednie przygotowanie składu.
W sportowym rytmie.
Było koszykówce, teraz piłka ręczna. Od piątku w Kalisz Arenie turniej Szczypiorno Cup i to w międzynarodowej obsadzie. Superliga z Energą MKS-em Kalisz i Arget Ostrowią rusza we wrześniu, ale my dziś zaglądamy do klubu słynącego z dobrej pracy z młodzieżą. O sukcesach MKS-u Poznań i współpracy z poznańskim Grunwalde w materiale Grzegorza Hałasika.
Od 2016 roku nie ma MKS-u Poznań w rozgrywkach seniorskich, jeśli chodzi o piłkę ręczną, ale ten klub cały czas funkcjonuje w rozgrywkach młodzieżowych. Członek zarządu klubu Jakub Kasperczak.
Ten rok był dla nas dosyć istotny, jeżeli chodzi o wyniki. Naprawdę mamy 3 bardzo mocne grupy młodzieżowe. Kategoria młodzika, wicemistrzostwo Polski. 2 bramki różnicy do mistrza. 9-12 zespół juniora młodszego. 9-12 zespół juniora, czyli zaplecze tych chłopaków, którzy docelowo mają trafić do zespołu seniorskiego WKS-u Grunwald.
Co jest domem MKS-u Poznań?
Od jakiegoś czasu na Chwiałkowskiego wróciliśmy na stare śmieci. Bardzo fajna hala dla sportu młodzieżowego. Świetnie nam się tam trenuje, boisko bardzo dobrze przygotowane, jesteśmy bardzo zadowoleni. Trener Wiodorcy to trener Doman Leitgeber, no, trener z najwyższą klasą pierwszą, później jest trener Tomek Draszczkiewicz, Ania Śmigowska, Asia Draszkiewicz, no i moja skromna osoba.
Jesteście widoczni w poznańskich szkołach podstawowych.
Współpracujemy bardzo mocno ze szkołą podstawową numer 7, ze szkołą podstawową numer 10, no i w liceum z zespołem szkół geodezyjno-drogowych, gdzie są nasze klasy sportowe, gdzie nasi uczniowie i zawodnicy mogą dalej kontynuować swoją karierę. Mamy takie programy dla klas 1-3, dla tych najmłodszych dzieci. Mamy tam prawie 100 małych piłkarzy ręcznych, więc 20 takich bardzo dobrych na pewno z tego się znajdzie.
Ale nastąpił też taki moment, można powiedzieć, epokowy, bo kibice pamiętają jeszcze na zapleczu Ekstraklasy derby Grunwaldu z MKS-em. Jak powiedzieliśmy na początku, MKS-u w seniorskim Szczypiorniaku nie ma. Poniekąd wracacie, bo nastąpił mariaż z Grunwaldem Poznań. Jak do tego doszło?
Doszło, bo jesteśmy z Kubą przyjaciółmi, podjęliśmy decyzję, że to jest najlepsza droga. Jest w perspektywie otwarcie zespołu drugiego zespołu WKS-u Grunwald. W trzeciej lidze, niestety chyba trzecia liga się tutaj w województwie nie zadzieje, dlatego jest plan, żebyśmy powalczyli o drugą bez od razu, ale to wszystko zależy od związku i od organizacji.
No ale nawiązujecie współpracę z Grunwaldem Poznań, czyli ze spółką, która będzie prowadziła zespół w rozgrywkach pierwszoligowych. Wszystko, co macie najlepsze, oddajecie trochę Grunwaldowi?
Nie traktujemy tego jako Grunwald, traktujemy to jako piłka ręczna i musimy spojrzeć na to globalnie i naszym celem jest, żeby nasza młodzież grała w Poznaniu i na najwyższym poziomie.
Co zrobić z 18-19-letnim chłopakiem, który grał w MKS-ie i teraz musi wyjechać z Poznania albo skończyć grać w piłkę ręczną. Teraz jeżeli wyróżniasz się w juniorach, to w Poznaniu jest szansa, że zostaniesz.
Tak, zdecydowanie, dlatego że między 18 a 21 rokiem życia jest bardzo duża dysproporcja fizyczna i po rozmowie z trenerami, nie tylko naszymi, również trenerami z Polski, te 3 lata są najważniejsze, żeby tych chłopców zostawić. I taki jest pomysł, dlatego ma być ten drugi zespół, a te najlepsze jednostki, bo mamy paru naprawdę chłopaków, którzy się łapali i o kadry wojewódzkie, więc będziemy ich przekazywać bezpośrednio do klubu WKS.
W piłce ręcznej, gdzie bardzo ważna jest ta siła fizyczna, przejście z kategorii młodzieżowych do seniorskich jest chyba trudniejsze niż w innych grach zespołowych.
Zdecydowanie, no tu każdy kilogram mniej, no to jest zdecydowanie problem. My pracujemy oczywiście nad tężyzną fizyczną, ale wieku biologicznego się nie oszuka wśród młodzieży.
Trzymamy kciuki za powodzenie tego poznańskiego projektu. Pozostaniemy jeszcze w stolicy Wielkopolski, ale teraz przeniesiemy się nad poznańskie jezioro Rusałka. Tam odbył się finał akcji Szyjemy Sport na Miarę. Podczas finału także akcentów mocno związanych z piłką ręczną nie brakowało.
Głównym naszym celem była aktywizacja dzieci i młodzieży. Od wielu, wielu lat staramy się właśnie w takim kierunku iść z naszymi działaniami sponsoringowymi.
Magdalena Słuszczak, przedstawicielka grupy Enea, która organizuje kampy dla najmłodszych, Szyjemy Sport na Miarę.
I akurat bardzo się cieszymy, że taki projekt z takimi gwiazdami, przyciągający taką rzeszę dzieci oraz rodziców, zawsze na boisko sportowe, ze spędzaniem czasu w ruchu, na świeżym powietrzu, no to jest świetna inicjatywa i dlatego właśnie tutaj jesteśmy razem.
Iwona Niedźwiedź jest jedną z ambasadorek tej akcji.
Oczywiście były miasta, gdzie ta energia była lepsza, w innych może ciut gorsza, ale to dla nas wyzwanie trenerów, żeby dzieciaki zachęcić do dzielenia się tą energią, do wspierania, do przełamywania pewnych barier i przede wszystkim zarazić ich miłością do sportu, bo nie ma piękniejszej przyszłości dla człowieka niż robienie, uprawianie zawodu, który sprawia nam dużo przyjemności, który jest naszą pasją. My tam byliśmy, my wiemy jak to jest, no i chcemy teraz pokazać tym młodym dzieciom, że aktywność fizyczna, że sport, nie tylko ten profesjonalny, aczkolwiek to co powiedziałam o tej pasji, pewnie profesjonalny daje jej najwięcej, to jest coś, co sprawia, że my jesteśmy fit, że jesteśmy zdrowi.
Tym bardziej, że chyba tutaj nawet nie chodzi o wyławianie przyszłych mistrzów olimpijskich, tylko po prostu rozruszanie najmłodszych.
Też, aczkolwiek bardzo często widzimy dzieci wybitnie utalentowane i nie mamy wątpliwości, że jeśli zostaną przy sporcie i będą kontynuować tę przygodę, to mogą w tym sporcie osiągnąć bardzo dużo i to jest ogromnie inspirujące.
Szyjemy Sport na Miarę z Eneon, z Krzysztofem Ignaczakiem, mistrzem świata z 2014 roku.
No, serce się kraja, ale kończymy faktycznie. Odrobiliśmy na kawał dobrej roboty, 10 kampów w tym roku, podzieliliśmy na 2 takie tury. Dzisiaj akurat w Poznaniu to jest zakończenie naszego turu drugiego, tego letniego, gdzie jeździliśmy po miastach, byliśmy w Pile, w Starogardzie, także naprawdę byliśmy w wielu fajnych miejscach z fajną energią, gdzie tam przede wszystkim tą energię dawały nam dzieci. Dzieci, które przychodziły i były zaangażowane mega w to i patrzyły, jak mogą rozwijać swoje umiejętności sportowe. No od tego jesteśmy, tak? Jesteśmy jako gwiazdy sportu w cudzysłowie, a może i nie. Natomiast no, jesteśmy takimi może nie lekarzami pierwszego kontaktu ze sportem, ale chcemy oddać im to doświadczenie, które my zyskaliśmy na parkietach międzynarodowych i pokazać, że sport to też jest fajna forma spędzania wolnego czasu. Dzisiaj widzimy jakby problem, który się pojawia, a może wyzwanie bardziej dla nas niż problem, bo to nie chciałbym nazwać tego problemem, ale wyzwaniem dla nas dorosłych, jak pokazać tym dzieciom ten złoty środek pomiędzy siedzeniem na komputerze, na internecie, w telefonie, a właśnie zadbaniem trochę o tą swoją sylwetkę, zadbaniem o to zdrowie, bo kiedyś no, była taka maksyma, nasze babcie powtarzały i pradziadkowie, że w zdrowym ciele zdrowy duch.
Za 14 minut godzina 20 wracamy znów do piłki nożnej. Spotkanie w Częstochowie zakończone i to niespodziewanym wynikiem. Ostatecznie remis 2-2, choć Raków prowadził z Jagiellonią Białystok już 2-0. A więc także wicemistrzowie Polski tracą punkty na starcie nowego sezonu. Podobnie jest niestety w przypadku mistrzów kraju, czyli poznańskiego Lecha, którzy dzisiaj o godzinie 20 będą mieli szansę zmierzyć się przy Bułgarskiej ze Śląskiem Wrocław. Prawdopodobnie nasi specjalni wysłannicy, czyli Krzysztof Ratajczak i Dawid Cytrowski, znają już skład wyjściowy, w jakim Lechici pojawią się na murawie. Ostatnio zawsze były tam jakieś niespodzianki. Sprawdźmy, czy dzisiaj ich także nie brakuje. Krzysztof Ratajczak i Dawid Cytrowski, witamy.
Dobry wieczór, witamy serdecznie ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Informacje pogodowe, 27 stopni Celsjusza, nie ma nawet delikatnego wiaterku na naszych komentatorskich stanowiskach. Wiemy, że są niespodzianki w składzie, choć dowiedzieliśmy się tutaj mocno pracując na łączach internetowych, no bo okazuje się, że nie tylko formacja defensywna czasami gra eksperymentalnie, ale także biuro prasowe, bo nie dostaliśmy tutaj na stanowiska składów oficjalnych, ale mamy sprawdzone składy. Dawid, są niespodzianki, jeśli chodzi o kolejorza i oczywiście a propos linii obrony.
Duży casting na środkowego obrońcę trwa w Lechu Poznań. Tak się nawet śmialiśmy chwilę temu, że musimy cały czas być pod telefonem, bo w każdym momencie nawet i do nas może zadzwonić trener John van den Brom z pytaniem, czy nie zechcielibyśmy zagrać na środku obrony. Nawet pokazuje nasz realizator Jacek Frączek, że on jest chętny jak coś, bo kontuzjowany jest także nowy nabytek Dagerstall, jego także w kadrze meczowej nie ma.
A jest trochę do Kieliniego podobny Jacek.
Zdecydowanie tak, jakby przymrużyć oczy, to faktycznie Jacek to Giorgio Kielini. Natomiast dzisiaj jednak inny zestaw środkowych obrońców, bo dzisiaj ten zestaw środkowych obrońców w Lechu Poznań tworzyć będą Maksymilian Pingot i Nika Kwekweskiri. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Joel Pereira po prawej stronie defensywy, z lewej strony Barry Douglas. Bramkarzem dzisiaj Filip Bednarek. Jak to wygląda nieco wyżej? Filip Marchwiński, Afonso Souza, Giorgio Citajszwili, Jesper Karsztrem, Radosław Murawski i z przodu Mikael Isak. Myślę, że tutaj warto odnotować obecność Afonso Souzy, bo wszyscy wiemy, jak on został przywitany i jak został skwitowany jego występ ostatnio przeciwko Wikingurowi Reykjavik.
Bądźmy sprawiedliwi, za 11 minut godzina 20 i są specjalne składy. Kolega z biura pracowego tutaj podążył, rzucił te składy.
Być może nas słucha w tym momencie i poczuł się jakoś tam dotknięty.
Boże, jeżeli taka jest siła sprawcza naszej stacji, to możemy być zadowoleni. Szybko jeszcze o drużynie Śląska Wrocław. Tutaj nie ma zmian w porównaniu z tym ostatnim meczem bezbramkowym w ekipie Iwana Dziurdziewicza z Łódzkim Widzewem 0-2. Jedna jest zmiana. Nie ma Denisa Jastrzębskiego wyjściowej 11. Jest nam na skrzydełku John Yeboah, a ponadto w bramce Michał Szromnik, w obronie Garcia, Gretarsson, po prawej Janasik, pomocnicy to Peter Schwarz i Patrick Olsen. Najbardziej ofensywni piłkarze to wspomniany Yeboah, Kajek Quintana, Piotr Samiec-Talar i na desancie oczywiście Erik Exposito. Mniej zaskoczeń, mniej eksperymentów w drużynie Śląska-Wrocław, ale mamy nadzieję, że mimo tych różnych kłopotów drużyna mistrzów Polski tytuł zobowiązuje. Dzisiaj postara się o zdobycie kompletu, 3 punktów. Jaka będzie frekwencja? Awizowano nam, że około 13 tysięcy widzów zasiądzie na trybunach, z tego ponad 400-osobowa grupa fanów Śląska-Wrocław, która przyjechała na to spotkanie.
Dziękujemy bardzo. Krzysztof Ratajczak, Dawid Cytrowski. Za 10 minut połączymy się ponownie, aby wówczas już przekazywać bezpośrednią relację z przebiegu meczu poznańskiego Lecha ze Śląskiem Wrocław. Lech ostatnio nie zachwyca swoją postawą kibiców. Kiepsko wiedzie się także rezerwom kolejorza, które dzisiaj, przypomnę, w drugiej lidze przegrały następne spotkanie, ulegając warszawskiej Polonii 1-3. Tak chyba w tej całej piłkarskiej rodzinie Lecha Poznań ostatnio najwięcej powodów do radości mają piłkarki Lecha AZS-u UAM, które jako Beniaminek drugiej ligi na inaugurację rozgrywek w Derbach Wielkopolski pokonały drużynę Ostrowi 2-1. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu miały do powiedzenia m.in. trenerka zespołu poznańskiego Alicja Zając i piłkarka tej drużyny Maja Kuleczka.
Bardzo się cieszymy, że w tym debiutanckim meczu w drugiej lidze wygrywamy. Myślę, że mecz dobry z jednej i z drugiej strony, bo zespół przeciwny postawił nam bardzo wysokie warunki. Mimo, że wygrałyśmy z nimi w meczu kontrolnym 7-3 przed startem rozgrywek, to wiedziałam, że to będzie zupełnie inne spotkanie. Cieszę się, że wygrywamy, cieszę się, że nie tracimy bramki ze stałego fragmentu. Gdzieś tam błąd indywidualny Mai, fantastyczny strzał dziewczyny z Ostrowi, ale cieszę się, że ten wynik końcowy po naszej stronie. Patrycja Kwiatkowska i Zosia Porada dały fajny impuls drużynie i widać, że one się od razu rozkręciły. Szybko zdobyta bramka w pierwszych minutach tej drugiej połowy na pewno spowodowała, że ten kamień głaz serca spadł i wszyscy poczuliśmy ulgę. Można było strzelić jeszcze kilka bramek. Patty Kwiatkowska z głowy miała kilka sytuacji, więc bardzo mnie cieszy to, że wygrywamy na starcie i myślę, że teraz już będzie po prostu nam lżej.
Maja Kuleczka, zawodniczka poznańskiego Lecha. Udana inauguracja nowego drugoligowego sezonu.
Ten mecz układał się nam ciężko. Strzeliśmy pierwszą bramkę i potem normalnie nam schodziło ciśnienie i straciliśmy bramkę. Musiałyśmy podrzucić tempo trochę wyżej i strzelić tą drugą, żeby wyjść zwycięsko z tego meczu. jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek są aspekty, nad którymi musimy pracować.
Jesteście Beniaminkiem, ale raczej chyba nie stawiacie sobie za cel walki o utrzymanie, patrzycie wyżej.
Patrzymy wyżej. Myślę, że taka pierwsza trójka jest w naszym zasięgu i chcemy o to powalczyć.
Trener drużyny Ostrowie Łukasz Pawlak, porażka na inaugurację nowego sezonu.
Mecz był wyrównany. My mieliśmy jeszcze kilka okazji temu, żeby gdzieś tam podnieść wynik, tak samo tutaj dziewczyny miejscowe. Myślę, że zabrakło nam troszeczkę koncentracji przy niektórych momentach, ale ogólnie oceniam to dobrze, ponieważ tutaj nie ukrywajmy, zespół był budowany na awans. My gramy cały czas swoimi zawodniczkami. Chcemy koncentrować się na każdym meczu i każdy mecz przygotowywać na 100%. My nie jesteśmy faworytami, będziemy chcieli tutaj zająć jak najlepsze miejsce, ale na pewno też tanio skóry nie sprzedamy, jak było widać.
Do futbolu kobiecego, ale już w ekstraligowym wydaniu wrócimy jeszcze w przerwie naszej transmisji. Wówczas o inauguracyjnej serii Ekstraligi, także wyniki niższych klas rozgrywkowych. Na razie jeszcze chwila muzycznego oddechu, a później już przeniesiemy się ponownie na stadion Przybułgarski i będzie szansa usłyszeć jak. Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań od godziny 19 do 22. W ramach tego wydania m.in. transmisja z meczu piłkarzy Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław w ramach piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Do przerwy niestety Przybuł Bułgarskiej lepsi goście prowadzą po golu Petra Szwarca 1-0. Za niespełna kwadrans ciąg dalszy naszej transmisji z tego spotkania, ale wcześniej zaglądamy na boiska niższych klas rozgrywkowych. Czyli magazyn Wielkopolskie Gole. Wędrówkę po tych boiskach rozpoczynamy od drugiej ligi. Tutaj niestety kolejna porażka rezerw poznańskiego Lecha. Tym razem na własnym boisku z warszawską Polonią. Lechici mieli okazję do radości po golu Filipa Wilaka, ale trzykrotnie trafiali do siatki także rywale Michał Fidziukiewicz, Krystian Pieczara oraz Mateusz Michalski w 90. minucie tego spotkania. Rezerwy Lecha Poznań przegrywają z warszawską Polonią 1-3. Druga wielkopolska drużyna KKS Kalisz zremisowała na wyjeździe z GKS-em Jastrzębie 1-1. Bramkę dla gości zdobył z rzutu karnego Nestor Gordillo. W pozostałych meczach szóstej kolejki drugiej ligi Stomil Olsztyn wygrał z Górnikiem Polkowice 2-1. Rezerwy Śląska Wrocław zremisowały z Olimpią Elbląg 1-1. Hutnik Kraków przegrał z Kotwicą Kołobrzeg 1-5. Siarka Tarnobrzeg uległa Raduni Stężyca 0-2. Znicz Pruszków pokonał Garbarnię Kraków 2-1. Wisła Puławy przegrała z rezerwami Zagłębia Lubin 1-2. A Pogoń Siedlce wygrała z Motorem Lublin 2-1. Teraz trzecia liga. Ze spotkań drugiej kolki wybraliśmy dla Państwa starcie w Środzie Wielkopolskiej, gdzie Polonia wygrała z Unią Solec Kujawski 2-0 po golach Jakuba Kiełdy w 61 i Klaudiusza Milachowskiego w 64 minucie.
Piłkarska trzecia liga na stadionie w Środzie Wielkopolskiej. No po zimnym prysznicu w pierwszym spotkaniu ze świtem z Kolwin na wyjeździe. Teraz wygrana z Unią Solec Kujawski 2-0. No i chyba może być zadowolony z postawy swojej drużyny trener Marcin Duchała.
Tak, jestem bardzo zadowolony. Chcieliśmy się wszystko zrobić, żeby tutaj wygrać ten mecz na własnym boisku. Chcieliśmy to zrobić dla kibiców przede wszystkim, którzy gdzieś tam po meczu ze świtem nas skreślali. Chcemy pokazać, że ta drużyna, chociaż młoda, ma charakter i ona z każdym meczem będzie nabierała doświadczenia trzecioligowego i z każdym meczem będziemy pokazywać, że potrafimy grać w piłkę.
Ta pierwsza połowa bezbramkowa trudna dla Was, bo goście było słychać nawet, jak do siebie pokrzykują, idziemy po bramkę, idziemy po bramkę. Mieli swoje okazje, ale były także między innymi poprzeczka.
No tak, mieliśmy sytuację, szkoda, że nie wykorzystaliśmy tej sytuacji, których mieliśmy. Mieliśmy dwie sytuacje, Jędrzej Dramę. No szkoda, no ale nie chcieliśmy przede wszystkim stracić bramki na własnym boisku, a wiedzieliśmy o tym, że z każdą minutą będziemy mieli sytuację do tego, żeby strzelić. Udało się, wygraliśmy i to cieszy.
Przed momentem dopytywałem trenera Marcina Duchałę, dlaczego Damian Buczna ma tak schowany troszkę w defensywie. Brakowało mi pana na tym lewym skrzydle trochę. Panu też nie brakuje tego lewego skrzydełka?
Czy brakuje? No brakuje na pewno, bo jestem jednak, wydaje mi się, że skrzydłowym już bocznym obrońcą, lub tam wahadłowym. Ale trener widział mnie w tej roli, żebym jako doświadczony zawodnik ustawił młodzież przed sobą. No i myślę, że się udało. No, 0 z tyłu, więc chyba było ok.
2-0, bardzo ważna wygrana po tym, jak to też szkoleniowiec określił gongu w pierwszym meczu ze świtem z Kolwin.
Może dobrze to było od razu teraz. Pierwsza kolejka trochę nas obudziła. No i mam nadzieję, że jeszcze raz do przodu. Ważne zwycięstwo, tym bardziej, że u siebie, gdzie w tamtym sezonie u siebie były ciężkie mecze i nie zawsze tu były walczone 3 punkty.
Obrona skonsolidowana, doświadczona, z Damianem Burczą, to tym młodziakom z przodu trzeba pomóc, żeby kolejne mecze wygrywać.
No mam nadzieję, że teraz ja wyjdę z przodu jednak, a nie młodzi, ale jak trener będzie mnie chciał, to oczywiście tam zagram, no nie ma problemu dla mnie.
Będziecie wygrywać?
Musimy.
Czy tak będzie, przekonamy się w kolejnych seriach. W tej Polonia Środa Wielkopolska, przypomnę, pokonała Unię Solec Kujawski 2-0. Pozostałe wielkopolskie drużyny występowały na wyjazdach. Między innymi Jarota Jarocin wygrał w Bydgoszczy z Zawiszą 2-1. Sokół Kleczew uległ Kartusi Kartuzy 0-4. Unia Swarzędz zremisowała z KP Starogard Gdański 1-1. Zatrzymajmy się na chwilę przy klubie ze Swarzędza.
Jerzy Majerowicz, prezes zarządu klubu.
Panie prezesie, rozmawiamy w dobrych nastrojach, bo starty piłkarskiej trzeciej ligi, no i w tym gronie znowu ekipa Swarzędzkiej Unii. Niedługo czekaliście na ten powrót, to było spore wyzwanie.
No tak, oczywiście. Przez poprzednie reorganizacje musieliśmy opuścić trzecią ligę, ale, no, że tak powiem, zawzięliśmy się ostro i no, wróciliśmy do tej trzeciej ligi. I będziemy robić, co będzie tylko w naszej mocy. Ja tu nie chcę jakichś górnolotnych snuć opowieści, że będziemy walczyć o mistrza i tak dalej. Chcemy się spokojnie utrzymać, budować następne lata zespół, żeby się po prostu już później liczyć no, w wyższych klasach rozrywkowych.
Troszkę tego ścigania piłkarskiej czwartej lidze, która jest coraz mocniejsza, było. Chociaż zapewniliście sobie przed końcem sezonu ten awans.
Tak, no było jeszcze parę takich niuansów, które po prostu nie zagraliśmy jeszcze meczu, a już nam, że tak powiem, zabrano 3 punkty, no bo tam się zespół wycofał. No takie są przepisy, z tym musieliśmy się pogodzić. No ale mówię, udało się, jesteśmy szczęśliwi, no i oby tak dalej. Walczymy, będziemy robić, co będzie tylko w naszej mocy.
Macie już taką trzecioligową nauczkę, lepiej brzmi trzecioligowe doświadczenie. Czy też organizacyjnie łatwiej jest wam to wszystko ogarnąć, że gracie na tym trzecim froncie, czyli tym najbliższym już szczeblowi centralnemu?
No wszystko się składa jak zwykle do czego? Kasy. I są oczywiście dalekie wyjazdy, to są problemy, ale mam nadzieję, że i Urząd Miasta i gminy, łącznie z panem burmistrzem i nasi sponsorzy nie zostawią nas, że tak powiem, a po drugie, no będziemy też szukali sponsorów. Być może, że pańskie radio będzie chętnie sponsorowało nam pewne tematy.
Na pewno medialnie będziemy się przyglądać wszystkim wielkopolskim klubom sportowym, bo życzymy im bardzo dobrze. Panie prezesie, to jeszcze dopytam, spora przebudowa tak między czwartą a trzecią ligą, jeśli chodzi o same personalia zawodnicze w drużynie trenera Tomasza Bekasa?
No tak, są spore przemeblowania. Opuścili nas niektórzy zawodnicy, którzy no, nie mieli miejsca już po prostu, a mamy w tej chwili młodzież, która liczymy na to, że no, będzie dzielnie walczyła, no bo są, wiadomo, że są te wszystkie obostrzenia, że muszą być młodzieżowcy i tak dalej, i tak dalej. Także no, mamy młody zespół, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Zainteresowanie kibiców Swarzędzu spore. Cieszą się, że ta ponad 100-letnia Unia Swarzędz gra w trzeciej lidze?
No wie pan, jest to po prostu troszeczkę taki rozłam, bo u nas jest chyba ewenementem na skalę nawet chyba krajową, bo u nas jest 6 klubów o charakterze piłki nożnej. I tu jest ten cały problem. To są później te rozbicia. Gdybyśmy byli jednym, tak jak są tu w okolicach, to na pewno byłoby to dużo łatwiej i lżej. No ale dużo naszych wychowanków, którzy po prostu chcą grać, a nie mieszczą się w pierwszym zespole, oddajemy bezinteresownie, żeby po prostu się rozwijali, a później może wrócą do nas i będą nas zasilali.
O tych z najbliższych okolic też możemy zapraszać, bo na fajnym stadionie miejskim w Swarzędzu te mecze rozgrywane, warunki do oglądania dobre.
Tak, Oczywiście, że tak, aczkolwiek, no wie pan, teraz musimy naprawdę już tak bardzo, bardzo pieczołowicie obchodzić, że tak powiem, z płytą, no bo no, musi to być jakaś klasa tej płyty, prawda? A gdybyśmy mieli wpuścić zespoły na przykład, czy tam z okręgówki, no to będzie to troszeczkę trudne, ale no zobaczymy, jakoś musimy sobie tutaj poradzić, podzielić.
Unia Swarzędz po remisie wyjazdowym z KP Starogard Gdański 1-1 na 5. miejscu w trzecioligowej tabeli, najwyżej z wielkopolskich przedstawicieli, najniżej z kolei z tego zestawu Pogoń Nowe Skalmierzyce na miejscu 14. po porażce wyjazdowej z rezerwami szczecińskiej Pogoni 1-2. Ponadto w meczach z udziałem drużyn nie z Wielkopolski błękitni Stargard zremisowali z Bałtykiem Gdynia 1-1, Unia Janikowo pokonała Winetę Wolin 3-1, zespół Olimpii Grudziądz zwyciężył Świt Skolwin 2-0, a Gdańska Gedania pokonała Stolem Gniewino 3-0. Druga kolejka spotkań w czwartej lidze. Kotwica Kórnik rozgromiła Huragan Pobiedziska 5-1. Polonia Leszno przegrała z LKS-em Gołuchów 0-1. Warta Międzychód uległa Centrze Ostrów Wielkopolski 0-2. Mieszko Gniezno pokonało SKP Słupca 2-0. Polonia Marcinki Kępno uległa Obrze Kościan 1-2. Lipno Stęszew bezbramkowo zremisowało z Tarnowią Tarnowo Podgórne. Korona Piaski przegrała z Iskrą Szydłowo 1-2. Notyć Czarnków także 1-2. Uległa Wiktorii Września. Aniel Bawągrowiec pokonała Wiktorię Skarszew 1-0. Jeszcze trzy grupy piątej ligi piłkarskiej. W grupie pierwszej Polonia Chodzież rozgromiła Mebloża Swarzędz 5-0. Orkan Śmiłowo przegrał z Kłosem Budzyń 1-3. Lubuszanin Trzcianka zwyciężył Zamek Gołańć 4-2. Koronia Stróżewo przegrała na własnym boisku z Pogonią Łobrzenica aż 0-8. Błękitni Wronki pokonali Lechię Kostrzyn 3-0. Konkordia Murowanego Silna uległa Piastowi Kobylnica 0-2. Sparta Obornik przegrała z Czarnymi Czerniejewo 0-1. Jutro mecz Wełny Skoki z Leśnikiem Margonin. W grupie drugiej zespół Wiary Lecha Poznań pokonał Polonusa Kazimierz Biskupi 4-0. Olimpia Koło zremisowała z Naszą Deskobolnią Grodzisk Wielkopolski 1-1. Polonia Druga Środa Wielkopolska przegrała z Polaninem Strzałkowo 0-2. Sokół Pniewy zremisował z GKS-em Dopiewo 1-1. Przemysław Poznań pokonał Górnika Konin 5-2. Orkan Chorzemin przegrał z Płomieniem Przyprostynia 2-3. Kłos Zaniemyśl zwyciężył Akademię Piłkarską Rejsa Poznań 4-1. A Wielkopolska Komorniki wygrała z Polonią Golna 2-1. W grupie trzeciej Rawia Rawicz uległa Astrze Krotoszyn 0-1. Zewka Kobyla Góra zremisowała z Orłem Mroczeń 4-4. Zawisza Łęka Opatowska pokonał Piasta Poniec 4-1. Kania Gostyń zremisowała z Wartą Śrem 1-1. Ostrowia rozgromiła Piasta Czekanów 5-0. GKS Rychtal zremisował z Biarłym Orłem Koźmin Wielkopolski 2-2. Mecz Wiktorii Ostrzeszów z rezerwami KKS-u Kalisz rozegrany zostanie 17 sierpnia, a pauzuje w tej serii spotkań Krobianka Krobia. I kończymy Ekstraligą Kobiet. Pierwsza kolejka nowego sezonu niestety nieudana dla wielkopolskiego jedynaka zespołu Medyka Konin, który przegrał na własnym boisku z Pogonią Szczecin 0-2. Ponadto Pogoń Tczew uległa KKP Bydgoszcz 1-3. Sportowa Czwórka Radom przegrała z Czarnymi Sosnowiec 0-4. UKS SMS Łódź pokonał APLG Gdańsk 2-0. Śląsk Wrocław przegrał z Górnikiem Łęczna 1-2. A AZS UJ Kraków pokonał ekipę GKS Katowice 4-3. Sporo tych piłkarskich wyników za nami, jak to zwykle bywa w magazynie Wielkopolskie Gole. Teraz piosenka, a później będziemy oczekiwać na rozpoczęcie drugiej części meczu przy Bułgarskiej, gdzie Lech walczy o punkty w Ekstraklasie.